mieć w sobie życie Boże?
O wierze swoimi słowami
zaprasza
ksiądz Sylwester Sowizdrzał,
orionista.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Każdy nadchodzący Wielki Post czy Adwent niesie ze sobą propozycję rekolekcji. Niektórzy z nas stawiają sobie pytanie, dlaczego w każdym Wielkim Poście czy Adwencie muszą być rekolekcje? Otóż dzieje się tak dlatego, że zarówno post, jak i adwent są okresami przypominającymi nam i w pewnym sensie uobecniającymi najważniejsze tajemnice naszej wiary, czyniąc je aktualnymi tu i teraz, w naszym życiu. Pan Bóg jest rzeczywistością nie do ogarnięcia dla człowieka. Nasze wyobrażenia o Nim są zawsze ograniczone. Dlatego potrzebujemy cały czas poszerzania wszelkich perspektyw, pomagających nam zbliżyć się za każdym razem coraz bardziej do Pana Boga. I do tego służą nam rekolekcje. Z punktu widzenia naszej wiary nie jest rzeczą przypadkową, że trafiają do nas zaproszenia na takie rekolekcje, bo Pan Bóg kieruje swe zaproszenie do każdego z nas i chce nam przypomnieć, jak bardzo nas kocha, i to miłością bezwarunkową, niezależnie od tego, czy na nią zasłużymy, czy też nie. Kieruje On swoje zaproszenie do wszystkich. Jeśli ktoś doświadczy tej Jego miłości i odpowie na Jego zaproszenie, to wtedy już On sam zajmie się tym, aby nas przemieniać, byśmy stawali się coraz to lepsi i zbliżali się coraz bardziej do Niego, który jest dla wszystkich źródłem nowego życia. Pan Bóg, który jest samą miłością, zaprasza nas do miłowania siebie nawzajem, a w tej miłości najbardziej delikatnym i jednocześnie ważnym tematem jest umiejętność przebaczenia i pojednania. To one są warunkiem wewnętrznego uzdrowienia każdego z nas, otwierającego nas na to, aby potem oddać się Bogu całkowicie poprzez umiłowanie Jego samego i naszych bliźnich. Przy powieści o zagnionej owcy, drachmie i miłosiernym ojcu, która jest jedną przypowieścią składającą się z trzech części, czytamy najpierw o tym, jak dobry pasterz szuka zaginionej owcy, a gdy ją znajdzie, przyprowadza ją z powrotem do stada. Tak może postąpić tylko dobry pasterz, bo zwykli pasterze zazwyczaj takiej owcy łamali nogi, aby już więcej się nie oddalała i aby inne widziały, ile to będzie je kosztować, gdyby chciały się oddalić. W opowiadaniu o zaginionej drachmie widzimy, jak kobieta cieszy się ze znalezienia zagubionej monety. I tak jak owca, która zagubiła się na zewnątrz, a moneta zaginęła wewnątrz domu, tak samo i człowiek może zagubić się daleko od domu, ale i może zagubić się w swoim własnym domu. Widzimy to w trzecim opowiadaniu o miłosiernym ojcu, który miał dwóch synów. Jeden z nich zagubił się, wyjeżdżając daleko od swego domu i trwoniąc majątek ojca, a drugi zagubił się we własnym domu, nie mogąc zaakceptować, że ojciec przebaczył pierwszemu synowi jego oddalenie się. Jest bardzo ciekawym, że można się zagubić z dala od siebie i od swojego domu, ale można się również i pogubić we własnym wnętrzu, tak jak ten drugi syn, który nigdy nie oddalił się od rodzinnego domu, ale sercem opuścił swego ojca. Pogubił się w swoim własnym sercu, nie chcąc wybaczyć swemu bratu i ojcu. Kiedy oddalamy się od Boga, potrzebujemy Jego przebaczającej miłości i wtedy zwracamy się do Niego, a On darzy nas zawsze swoim przebaczeniem. Jeśli umiemy przyjąć to Jego przebaczenie, Stajemy się zdolni przebaczyć innym, bo stajemy się Jego przybranymi dziećmi, obdarzonymi szczególną łaską, uzdalniającą nas do tego przebaczenia, tak jak On potrafi przebaczać. Pan Jezus mówi nam, bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. To znaczy, że kiedy stajemy się Jego przybranymi dziećmi, stajemy się zdolni przebaczać tak jak On, bo dziedziczymy tę zdolność od Niego. Człowiek skrzywdzony, który nie potrafi przebaczyć, staje się ofiarą dwukrotnie. Raz, kiedy doznaje krzywdy pozostawiającej w nim zranienie, a drugi raz, gdy to zranienie zatruwa całe jego życie, bo cały czas powraca do tej rany i ją rozpamiętuje, nie mogąc się od niej uwolnić. Cały czas rozmyśla nad tym, jak go skrzywdzono i patrzy na siebie jak na ofiarę, a na innych jak na potencjalnych krzywdzicieli, piętrząc w sobie mnóstwo negatywnych emocji. Dopiero kiedy zdobędzie się na przebaczenie swoim krzywdzicielom, może doznać uwolnienia od otrzymanego zranienia i uwalnia siebie również od negatywnych emocji, które cały czas zatruwały jego życie. Przy tym jednocześnie uwalnia i osobę, która go skrzywdziła, oddając sąd nad nią Panu Bogu, który jedyny zna do głębi wszystkie serca i sumienia. Kiedy człowiek przebaczy z serca innym, zgodnie z nakazem Pana Jezusa, odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone, który powtarzamy za każdym razem, gdy odmawiamy modlitwę pańską, przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Wtedy dopiero człowiek może doświadczyć prawdziwie głębokiego pokoju w swoim sercu i harmonii z Panem Bogiem. Na początku potrzeba, abyśmy się przez kilka chwil zatrzymali nad tym, czym jest brak przebaczenia. Wiąże się on ze zranieniami, jakie otrzymujemy w naszym życiu. Każdy z nas ich doświadczył i niektórzy jeszcze cały czas je w sobie noszą. W życiu nieraz zraniliśmy się, a więc wiemy, czym jest rana. Czasem jest to drobna rana, która może ulec samozaleczeniu. Ale czasem są to głębokie rany, które zaczynają ropieć, bolą i się nie goją. Takie rany trzeba leczyć. Te wszystkie rany, które w sobie nosimy, wpływają na nasze zdrowie duchowe, psychiczne i fizyczne. Kiedy człowiek jest poraniony, nosi w sobie dużo bólu, smutku i cierpienia. I to wszystko zaczyna wpływać na całe jego życie. Na jego relacje z mężem, z żoną, z dziećmi, kolegami i przyjaciółmi. Przy takich zranieniach wydziela się w organizmie hormon stresu zwany kortyzolem. Zaczyna się on pojawiać w dużych ilościach, zwłaszcza wtedy, gdy nosimy w sobie złość i smutek mające podłoże duchowe, szczególnie gdy mamy w sobie nieprzebaczenie i brak pojednania. To wszystko przyczynia się do rozwoju tzw. chorób cywilizacyjnych, takich jak nadciśnienie tętnicze oraz choroba wieńcowa. Te z kolei prowadzą do zaburzenia odporności, infekcji i mogą zakończyć się nawet chorobą nowotworową. Bystry lekarz od razu potrafi je zidentyfikować, gdy zaczyna przepisywać choremu różne leki, ale te nie przynoszą żadnej ulgi. Wtedy zaczyna szukać innych przyczyn naszych zranień. Bóg stworzył człowieka, aby ten żył w harmonii. Doświadczamy jej, gdy poziom naszego napięcia, gniewu, bólu psychicznego i fizycznego jest zerowy. Każdy z nas doświadcza wielu zranień już od dzieciństwa, które potem pozostają nam na całe nasze życie. Ranimy słowem, czynem. Szczególnie bolą te zranienia, które są zadane przez naszych bliskich, rodziców, dziadków, rodzeństwo, nauczycieli, czy może nawet księży. Stają się one zabójcze dla naszego zdrowia duchowego i fizycznego. Chowanie urazy jest szczególnie szkodliwe dla nas samych, i jest szkodliwe dla osób, które noszą te urazy w swoim sercu. Pan Bóg stworzył człowieka i chciał, aby ten umiał go pokochać w sposób wolny, dlatego stworzył go jako istotę wolną. A co za tym idzie? Zdolną zarówno kochać, jak i nienawidzić. Z tego powodu Bóg nie może odebrać człowiekowi jego wolnej woli i nie może usunąć z jego serca nieprzebaczenia. Ale z drugiej strony widzimy również, że Bóg uzależnił swoje przebaczenie od naszego przebaczenia, od przebaczenia tym, którzy nas zranili. Dzisiaj musimy sobie wyraźnie powiedzieć, że jeśli ktoś cię w życiu skrzywdził czy zranił, może poniżył, wykorzystał, może doświadczyłeś w domu przemocy, alkoholu, agresji czy odrzucenia, cokolwiek by to nie było, jest bólem w twoim sercu i to może przede wszystkim ciebie niszczyć, ale Bóg nie pozostawia cię samego. Posyła do ciebie swojego Syna, który ci dopomoże i przyniesie ci ratunek, bo również i On, który nie popełnił żadnego grzechu, pozwolił siebie skrzywdzić i to przez swoich rodaków i pokazał, że ratunek jest w przebaczeniu. Jeśli zatem dzisiaj czujesz w sobie żal i ból i brak przebaczenia, to jest dla ciebie czas łaski i uzdrowienia. W Ewangelii mamy wiele przykładów zagubienia i grzeszności ludzi, których Pan Bóg ratuje. Mamy historię Zacheusza, szefa wszystkich celników, pracującego na rzecz rzymskiego okupanta, którego Pan Jezus obdarował swym przebaczeniem i z miłością wprowadził na nową drogę. Ciekawa jest również przypowieść o nielitościwym dłużniku, który miał u swego króla dług 10 tysięcy talentów. To jest równowartość 343 ton złota, inaczej 177 tysięcy dniówek roboczych. I gdy nie miał z czego zwrócić i poprosił króla o trochę czasu, ten darował mu cały jego dług. Ale gdy wracając spotkał innego sługę, który był mu winien tylko 100 denarów, to jest równowartość 100 dniówek roboczych, nie potrafił mu okazać miłosierdzia w rzeczy tak małej, choć sam go doświadczył w rzeczy wielkiej. Wtedy król oddał go katom, dopóki nie odda całego długu. Widzimy zatem, że Bóg jest miłosierny, ale jeśli ci, którzy dostąpili miłosierdzia, nie potrafią być miłosierni wobec innych, nie zrozumieją logiki Bożego miłosierdzia, będą sądzeni według sprawiedliwości. Faktycznie Pan Jezus kończy tę przypowieść słowami: podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy serca swemu bratu. Podczas gdy Pan Bóg przebacza nam wiele, nieskończenie więcej niż możemy pomyśleć czy sobie wyobrazić, my często nadużywamy Jego dobroci i próbujemy sądzić innych i roztrząsać, czy im odpuścić, czy też nie, na ile odpuścić. Kiedy sługa prosił króla, aby ten dał mu czas, by mógł zwrócić dług, król podarował mu cały dług w wysokości 10 tysięcy talentów, równowarty 177 500 latom pracy. Król mógł za te pieniądze zatrudnić przez 10 lat 16,5 tysiąca pracowników. Pan Jezus pragnie, abyśmy wybrali świadomie przebaczenie, bo nie ma nic pośredniego pomiędzy przebaczeniem a nieprzebaczeniem. Albo świadomie przebaczymy, albo świadomie nie przebaczymy. Jeśli świadomie nie wybieramy przebaczenia, to wybieramy nieprzebaczenie. Wybór oczywiście jest trudny, bo nasze zranienia nas bolą, rany wciąż krwawią, człowiek cierpi, ale wybór jest krótki: przebaczyć albo nie przebaczyć. Jeśli decydujemy się, aby przebaczyć, wybieramy drogę uzdrowienia. A jeśli decydujemy się, aby nie przebaczyć, wybieramy drogę swoich ran. A przecież nie ma nic pośredniego między nimi. Wybierając drogę nieprzebaczenia, wybieramy drogę bólu i dalszego ranienia. Sługa, któremu król przebaczył tak ogromny dług 10 000 talentów, przyjął ten podarunek od swego pana, ale nie uczynił go swoim. Nie przekuł go w zdolność przebaczania. Nie wszedł w logikę wspaniałomyślnej miłości. Gdyby potrafił go przyjąć jako wielki dar, to wyzwoliłby on w nim postawę wspaniałomyślności i nauczyłby się sam również przebaczać, choć w dużo mniejszym wymiarze. Tymczasem, gdy ten spotkał innego współsługę, który był mu winien niepomiernie mniej, bo tylko 100 denarów, zaczął go dusić, a potem wtrącił do więzienia, dopóki mu nie odda całego długu. I chociaż sam otrzymał wcześniej lekarstwo na opanowanie swoich żądz, darowanie olbrzymiego długu, a więc mógł być spokojny, bo zaczynał z czystym kontem, to jednak nie przyjął Bożego lekarstwa i okazał drugiemu współsłudze całą swą złośliwość i wylał na niego całą swoją gorycz, jaką żył przed przebaczeniem długu. Ona w nim pozostała cała. Nie pozwolił uzdrowić swego sfrustrowanego wnętrza wspaniałomyślnym darem króla. Utonął w bagnie swej goryczy. Postawił się jako sędzia nad drugim współsługą, przyjął wobec niego postawę przemocy i wyładował na nim całą swą agresję. Nie pozwolił się uzdrowić. Jeśli zatem i my decydujemy się na nieprzebaczenie, to ujawniamy wobec innych swe pragnienie, żeby inni cierpieli to, co my sami cierpieliśmy. I chociaż zostaliśmy już od tego uwolnieni, to innych nie chcemy od tego uwolnić i w ten sposób wybieramy drogę krzywdzenia innych, nawet bez powodu. Zatem stoimy przed świadomą decyzją. Albo przyjmujemy przebaczenie i zaczynamy przebaczać, albo pozostajemy w nieprzebaczeniu i idziemy drogą bólu i dalszego ranienia. Tymczasem Jezus wziął na siebie cały nasz grzech, zapłatę, której nie byliśmy i nie będziemy nigdy w stanie zwrócić. Kiedy człowiek zgrzeszył w raju i idąc za sugestią diabła, poddał wątpliwość, że Pan Bóg chce jego prawdziwego dobra i szczęścia, dał w ten sposób nad sobą zawładnąć szatanowi. Szatan przez grzech zdobył władzę nad człowiekiem i dał temu wyraz w dialogu z Jezusem podczas kuszenia. Pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje. Szatan poprzez grzech zdobył władzę nad ludźmi i nad całym światem. I dlatego Chrystus musiał oddać swoje życie w nasze miejsce, jako okup za grzechy ludzi. Oddał je za każdego z nas i w ten sposób nasz dług został spłacony. Lecz Chrystus zmartwychwstanie, aby nie zostawić nas samych w momencie, w którym chcemy przebaczyć. Nie ma tu jakiegoś hura optymizmu, że od tej pory już wszystko będzie łatwe i nie będzie nas nic kosztować. Nie. On otwiera przed nami drogę uzdrowienia, która ma również swoją cenę, ale równocześnie daje nam nadzieję, bo również i on też został zraniony i to śmiertelnie, ale potem zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy w nim. To jest nasza nadzieja, która idzie przed optymizmem.
Boże mój, wzmocnij wiarę mą, daj nadzieję mi, miłość daj.
Dzięki Chrystusowi w beznadziei życia otworzyła się możliwość drogi przebaczenia. Zatem dzięki Niemu mamy do wyboru drogę przebaczenia, pokoju i uzdrowienia, albo drogę nieprzebaczenia, przemocy i beznadziei. I teraz nadchodzi moment wyboru. Czy będziemy w stanie kontynuować relację z człowiekiem, który nas zranił, czy też nie? Bo zostaliśmy przez niego skrzywdzeni fizycznie czy psychicznie. Trzeba pamiętać, że przebaczenie nie jest przyznaniem racji osobie, która nas zraniła i nie jest przyznaniem, że zranienie, którego doświadczyliśmy, jest dobre albo że osoba raniąca nas postąpiła dobrze. Absolutnie nie. Przebaczenie jest tylko oddaniem sprawy w ręce Boże. Jest uznaniem, że tylko Bóg, który zna najlepiej serca wszystkich, ma prawo osądzić drugą osobę. A ja jestem na równi z moim bratem czy siostrą. Przebaczenie nie jest też usprawiedliwieniem złego czynu, którym ktoś nas zranił. Przebaczenie jest uznaniem, że Bóg wie lepiej, co jest dobre dla nas i dla osoby, która nas skrzywdziła. Przebaczenie zatem jest konkretną decyzją, ale nie jest uznaniem, że relacja, która jest między nami, jest najlepszą i że już teraz wszystko będzie dobrze. Jeżeli zatem ktoś nas rani i nas to boli, my mamy do wyboru przebaczenie i nieprzebaczenie i nie ma nic pośredniego między nimi. Zatem trzeba się zastanowić, gdzie jest nasze nieprzebaczenie, potem zatrzymać się i wybrać drogę przebaczenia. I pierwszym krokiem jest nasza decyzja. Tak, chcę przebaczenia i uzdrowienia. Nie pójdę drogą nieprzebaczenia. Podejmując decyzję o przebaczeniu, robimy krok, którego pragnie sam Bóg. Nie jesteśmy w tym sami. On jest z nami i pomaga nam przebaczyć, bo daje nam siłę, abyśmy umieli przebaczyć. I aby doznać uzdrowienia, trzeba zatem zatrzymać się nad swoim życiem, uświadomić sobie swoje rany, przygotować się na decyzję, jaką wypowiemy przed Bogiem w naszych sercach, naszym życiem, aby uczynić to miejsce dla Boga, dla przyjęcia Jego przebaczenia w tej konkretnej sytuacji, historii naszego życia. Trzeba sobie uświadomić, co chcemy wybaczyć i komu chcemy wybaczyć, aby to było bardzo świadome, aby nasza decyzja była decyzją pełną, świadomą i dobrowolną, aby przyjąć pełne uzdrowienie dla naszego życia. Wtedy zapanuje w naszym sercu prawdziwy pokój.
Boże,
mieć w sobie życie Boże.
Ksiądz Sylwester Sowizdrzał, orionista.